Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i padając Mu do nóg, o coś Go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekł: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy 10 to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie waszym niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. Drodzy, cóż to za znamienny obraz? Chrystus, który mówi i zapowiada o swoich najbliższych losach, o tym, że będzie wydany, że będzie cierpiał, że będzie ukrzyżowany. Wydawałoby się, że wszystkie myśli powinny iść w tym kierunku. Przeżywać to. A słyszymy, że wtedy matka synów Zebedeusza prosi o coś. Nawet chyba do końca nie można zrozumieć, co ona mówi, bo Chrystus pyta się: czego pragniesz? I ona wtedy, kiedy Chrystus zapowiada o swojej męce, ona prosi o to, by synowie zasiedli po prawej ręce i lewej w niebie, obok Syna Bożego, obok Boga. Człowiek rzeczywiście, idąc przez życie, widzi i może właśnie wpatruje się, czy słyszy o Bogu, o Jego męce, ale całkiem gdzie indziej są Jego pragnienia, Jego myśli. W tym kontekście chciałbym również dzisiaj na zakończenie tych naszych spotkań rekolekcyjnych przypatrzyć się tej jednej szczególnej kobiecie, jaką nam Chrystus zostawił pod krzyżem. Tej, która zachowywała wszystkie sprawy i rozważała w swoim sercu od momentu już narodzenie Jezusa Chrystusa. Kiedy wpatrujemy się w Matkę Najświętszą, kiedy czytamy, chociaż nie za wiele tekstów o niej mówi przecież, ale jednak, te słowa, które mówią o postawie macierzyństwa, o tym, jak głęboko w sobie rozważała tajemnicę swego potomstwa. O tym, że trwała jako wzór dla każdego z nas, bo przecież jej syn powiedział: oto matka twoja, ona jest naszą matką. Ta, która wskazuje, jak mam iść przez życie. I również wzór dla wszystkich. Dla również wszystkich matek czy kobiet. Wiemy, że nad każdym dzieckiem dzisiaj roztaczają różne instytucje troskę, opiekę, troszczą się, by były zdrowe, by miały odpowiednie warunki do rozwoju. Ale pomimo tych różnych programów, to jedynie matka prawdziwie zachowuje i rozważa w sercu tajemnicę swego dziecka. A jednocześnie żyjemy w czasach, kiedy wiele kobiet boi się macierzyństwa. A nie jeden mężczyzna boi się, lęka się odpowiedzialności bycia ojcem. Dlaczego tak się dzieje? Bo znowu wracamy do tego samego problemu, jaki rozpoczynaliśmy nasze spotkania rekolekcyjne w niedzielę. Bo ci ludzie wiedzą, że nowonarodzone dziecko będzie wymagało miłości. Będzie trzeba podzielić się z nim swoim życiem, swoim sercem, czasem. Dlatego niektórzy wychodzą z założenia, że łatwiej jest rzucić jakąś hojną ofiarę w czasie hucznie zorganizowanej akcji na rzecz dzieci, z domów dziecka, po której wracają do domu i mają święty spokój. Niektórzy ludzie boją się mieć dzieci, bo dzieci potrzebują wielkiej, prawdziwej miłości. Boją się, bo to wymaga poświęcenia, wymaga samozaparcia, wymaga poświęcenia się bez reszty, wymaga czasami całych nocy czuwania, a przecież to czasami przeszkadza w realizowaniu życiowych i zawodowych ambicji. Czy też ciągle mówi się, że jestem jeszcze za młoda, żebym zajmowała się dziećmi małymi. Trudno powiedzieć pieluchami, bo dzisiaj to żaden problem w porównaniu do przeszłości. Oczywiście sprawa ojcostwa, macierzyństwa nie jest sprawą prostą. Ta odpowiedzialność za tego małego człowieka. Ale z drugiej strony, kiedy rozmawia się, to wcale z młodymi małżonkami, to wcale to macierzyństwo czy ojcostwo nie niszczy ich młodości. Wręcz przeciwnie, niekiedy, kiedy już wydaje się, że wszystko jest ustabilizowane, no bo starszy syn wybiera się do liceum, młodsza córka do gimnazjum, czy kończy gimnazjum. A tutaj będzie jeszcze trzecie dziecko. Różnica duża. Oni mają może dochodzę już do 40. Najpierw obawa, czy lęk, czy jak to zostanie przyjęte przez otoczenie. Również i ze znakiem zapytania na twarzy mówią o tym, że będą mieli trzecie dziecko w rozmowie ze mną. Ja im gratuluję, jakby powietrze z nich zeszło. Jakby to było coś, czego należałoby się wstydzić, bać. I później, kiedy patrzę, ile radości, ile nowych energii wniosło to dziecko w ich życie. Oczywiście wysiłku też, zaangażowania też, ale na nowo ten dom odżył, bo trzeba się sprężyć, bo trzeba pomyśleć o tym nowym człowieku, który jest, który pojawił się w rodzinie. Ta otwartość i macierzyństwo, czy otwartość na ojcostwo nie niszczą nic w sobie, ale właśnie podkreślają i wprowadzają tę prawdziwą przyjaźń z dziećmi. Czyni ich młodymi. Mówię o przyjaźni, dlatego to podkreślam, że wychowanie to nie tylko zapewnienie opieki materialnej. Przecież spotykamy niejednokrotnie zbolałe matki, które dotknięte niewdzięcznością swoich dzieci. Wiemy, że i takie sytuacje są i pewnie nierzadko. Moje dziecko wszystko miało. Prane, ugotowane, a teraz jest takie nieszczęśliwe, takie niedobre. Czy rzeczywiście uprać, ugotować, przypilnować lekcji, zaprowadzić do lekarza? Czy to już wszystko? Czy na tym tylko polega wychowanie dzieci? Jakże często rodzice nie interesują się, czym żyją ich dzieci. Brakuje chęci do rozmawiania. Brakuje tej cierpliwości, by bycia z nimi w trudnych dla nich może sytuacjach. Wydaje nam się, że to nie jest żadna trudna sytuacja, ale dla nich ta może jest w tym momencie najważniejsza. A może wtedy ojciec czy matka mówi: daj mi spokój, jestem zmęczony, nie mam czasu. Jak chcesz, to jedź sobie do miasta, kup sobie coś. I potem przychodzi żal, przychodzi zdziwienie, ból, bo mój nastoletni syn, dorastająca córka nie chcą ze mną o niczym mówić. Zamykają się w pokoju, mają swoje tajemnice. Czy czasami nie jest to konsekwencją, że w dzieciństwie nie chciało się rozmawiać ze swoimi dziećmi? Ktoś powiedział, że dzieci potraktują rodziców tak, jak rodzice potraktowali ich przed laty. I może po kilkudziesięciu latach usłyszą: nie mam czasu, mam swoje sprawy, mam karierę. W domach opieki społecznej spotykamy ludzi, dla których nie było miejsca w ich domach rodzinnych. Znajomi opowiadali, że jak to syn ich pragnął wyprawić swoją 18. urodziny. Pomogli mu przygotować przyjęcie. Sami postanowili wyjść do nich, do znajomych. Ale on się sprzeciwił. Nie. Całe życie jesteście ze mną. Chcę, byście byli ze mną również w tym dniu moich urodzin. To jest ta przyjaźń. Może wydaje nam się to dziwne, ale jedno. Ale jeśli nie ma tej przyjaźni, to rodzice czasami chcą nadrobić to tanimi chwytami, a pozwolić dziecku obejrzenie filmu dla świętego spokoju, a wypicie kieliszka szampana w noc sylwestrową. A dzieci później mówią do swoich rówieśników, że mają fajną mamę, fajnego tatę. Ale fajny wcale nie znaczy, że dobry, bo kiedyś może zabraknąć tych różnych, jak to by można powiedzieć, tanich chwytów, zabraknąć fantów, którymi rodzice przekupią swoje dzieci. A wtedy dziewczyna czy chłopak powie, że nie jesteście już mi potrzebni, bo sami sobie zdobędziemy to, na co mamy ochotę. Oczywiście to nie zawsze jest tak, że wina leży po stronie rodziców, bo natura zła, grzechu jest o wiele bardziej skomplikowana. Niektórzy przecież są rodziny, że jedno dziecko jest dobre, czynne, grzeczne, a drugie jakby nie wiadomo skąd, przeciwieństwo. I w takich sytuacjach ileż nieraz łez wylanych, ileż słów napomnienia, próśb, gruźb. Bez skutku, bo szatan, ten, który jest źródłem zła, w życiu człowieka nie boi się naszych gruźb i krzyków. Wspomina człowiek, który wrócił z wojska, który zamiast rozejrzeć się za pracą, no to było oczywiście troszeczkę już wcześniej, kilkanaście lat temu, zaczął pić. Najpierw matka tłumaczyła sobie, no musi odreagować, musi wyszumieć się, ale on nadal pił. Zaczęła go błagać: synu, opamiętaj się, trzeba pomyśleć o życiu, dosyć zabawy. On nadal pił. Matka w końcu zaczęła grozić, bo wezwę policję. Na leczenie się to oddał. Nic to nie dało. Bawił się dalej, wreszcie przyszła do niego i mówi: synu, ty nie jesteś już mój. Ktoś mi ciebie zabrał. Nic ci nie będę mówić. Będę się tylko modlić i ofiarować post w twojej intencji, za ciebie. Oczywiście syn z uśmiechem, niech mama nie przesadza, niech mama nie robi przedstawy. I poszedł znowu napić się z kolegami. Kiedy wrócił, ona rzeczywiście nic już nie mówiła. Siedziała w kuchni pomiędzy lodówką a stołem. Kiedy wrócił w podobny sposób następnego dnia i kolejne, ciągle zastawał ją w tym miejscu, ten sam widok. Wreszcie nie wytrzymał. Wszedł do kuchni, uklęknął i powiedział: mamusiu, pomóż mi, ja chcę się zmienić, a nie mogę sobie dać sam ze sobą rady. I ona pomogła. Znalazła lekarza, który ją przyjął, ubłagała go, przeszedł terapię. I szczęśliwie wyszedł z tej choroby. Bo można powiedzieć, jaka mądra matka. Ale ona pewnie też zrozumiała, że szatan nie boi się naszego krzyku. On boi się modlitwy. On boi się postu. W tylu naszych domach trwają awantury, kłótnie naszych matek, dzieci, Kłótnie, które nic nie dają i do niczego nie prowadzą. A może gdyby zamiast krzyczeć i kłócić się, uklęknąć i pomodlić, zacząć może pościć w intencji dzieci, czy męża, czy kogokolwiek, które gdzieś się zagubiły. Matka Najświętsza była razem ze swym synem na Kalwarii. Wiedziała, że protesty, krzyki niewiele by pomogły. Dlatego współcierpiała z Jezusem. Modliła się i w ten sposób pomogła mu zwyciężyć. Gdy rozważamy tę tajemnicę Matki Najświętszej, to też warto spojrzeć na jeszcze inną matkę, którą nam, można by tak to powiedzieć, zostawił Chrystus, a do którego to Kościół jako nasza matka, do którego należymy. Spotykamy nieraz sytuacje bolesne, kiedy dzieci zieją nienawiścią do swej rodzonej matki. Skąd to się bierze? Trudno wyjaśnić, ale można zauważyć znamienną rzecz, że dużo łatwiej powiedzieć do właśnie matki: głupia jesteś, nie wtrącaj się, sam lepiej wiem, co mam robić. A wiemy, że wtedy mimo wszystko matka pewnego dnia zrobi śniadanie, bierze, posprząta. Pójdzie do lekarza nawet, jeśli jest taka potrzeba. Koledze bym tego nie powiedział w ten sposób, bo by się obraził, bo by odszedł. Ale matce można powiedzieć, bo jak ktoś powiedział, ona jest uwiązana na sznurze, na smyczy miłości. I chociaż boleje, to jednak jest. I w takim kontekście również jest postrzegany Kościół. Jest traktowany jak taka stara matka. Można o nim powiedzieć wszystko. Można Kościół wyśmiać, wygnić, czy to w kabarecie, w pracy, w biurze, czy na spotkaniu towarzyskim. Można wyszydzić prawdy wiary, można naigrywać się z duchownych, ale każdy wie, że kiedy nadejdzie potrzeba, to Kościół, jak ta stara matka, nikogo nie opuści. Ksiądz przyjdzie do umierającego w szpitalu czy w domu. W konfesjonale odpuści grzechy, jeśli tylko będziemy za nie szczerze żałowani i obiecali poprawę naszego życia. Caritas pomoże powodziami. Siostry zakonne zaopiekują się opuszczonym dzieckiem czy starszym człowiekiem. I nikt nie będzie się pytał, czy wyśmiewało się z religii albo z duchowieństwa. Maryja cierpiała niewymownie pod krzyżem. Cierpiała na widok zmasakrowanego ciała. Cierpiała, widząc przebite ręce, nogi, zmasakrowane ciało Jezusa. Ale jeszcze większy ból sprawiał jej to, iż to ci sami ludzie, których uzdrawiał, których karmił, których nawiedzał, ci sami ludzie szydzili i pluli, potrząsając głowami. I współcześnie podobnie się zdarza. Bo przecież był taki czas, że Kościół ocierał łzy ludziom sponiewieranym udręką systemu przeszłego, w którym żyliśmy. I teraz ci sami ludzie mówią często publicznie, by Kościół się nie wtrącał w ich życie. Kościół jest jak ta stara matka. Pochyli się nad każdym człowiekiem, nad każdym potrzebującym pomocy. Człowiekiem lewicy i prawicy, Polakiem i Żydem, nad tym, który jest intelektualistą i nad tym, który jest prostym człowiekiem. Nie twierdzę i chyba nikt tak nie powie, że Kościół zawsze czynił wszystko w sposób doskonały, nieomylny. W swoim ludzkim wymiarze, podkreślam to, w swoim ludzkim wymiarze, on też się może przestraszyć, pobłądzić, czegoś nie dopatrzyć. Może służy w sposób nieraz nieporadny. Ale tak jak i nasze matki, to co ważne, nigdy nie zdradzi. Nigdy nie obrazi się. Nie zostawi. I to jest Kościół. To jest ta nasza matka. On będzie do końca. Chciejmy kochać i dostrzegać również ten wymiar Kościoła, który przebacza, który daruje. Bo to jest Kościół Chrystusowy. Bądźmy Mu wierni. Kochajmy Go jak tą najlepszą matkę. Czasami może nam przyjdzie do głowy taka czy inna postawa, ale wiedzmy, że Bóg, że Jezus Chrystus dał nam ten Kościół, dał nam swoją matkę, abyśmy my byli Jego wiernymi dziećmi. Amen. Kochani, na zakończenie rekolekcji ci wszyscy